Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha, to jest program Rozmowa Niekontrolowana. Dzisiaj ze mną pan Cezary Wincenciak, rolnik i założyciel portalu Hektar Wiedzy. Logo widzą Państwo tam za plecami mojego gościa. Jest również kanał Hektar Wiedzy na YouTubie, który mogą Państwo łatwo odnaleźć. Zresztą linki umieszczę w opisie filmu. No a skoro hektar wiedzy, to chyba łatwo się domyślić, o czym będziemy rozmawiać, o rolnictwie, a przede wszystkim o rolnictwie w kontekście Zielonego Ładu dla rolnictwa. Sprawa, która przebiła się wraz z protestami rolniczymi również w Polsce, no już chyba około roku temu i była dosyć mocno rozrabiana przez media przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, łącznie z protestami rolników tam również, to znaczy w Brukseli, między innymi w ogóle w zachodniej Europie, a teraz trochę przycichła, no ale to nie znaczy przecież, że nic się nie dzieje w tej sprawie, więc może od tego pytania bym zaczął, to znaczy na jakim my jesteśmy etapie wdrażania Zielonego Ładu dla rolnictwa.
Dzień dobry, witam. Panie Łukaszu, tak naprawdę to pytanie, a raczej odpowiedź na to pytanie jest bardzo śmieszna. Dlaczego? Dlatego, że tak jak pan powiedział, ucichły pewne rzeczy i niby nic się nie dzieje. Nawet sami rolnicy myślę, że też tak uważają, że Komisja Europejska, że Parlament Europejski, że pewne rzeczy po prostu przycichły, bo zajmujemy się innymi rzeczami. Natomiast wszystkie założenia, które są w Zielonym Ładzie, ja przypomnę, cała ta machina ustawodawcza, ona nadal biegnie. Po pierwsze, nikt oficjalnie nie potwierdził wycofania się z Zielonego Ładu. Przypomnę, nie ma czegoś takiego jako stanowisko Komisji Europejskiej, że okej, to my wycofujemy nasz pomysł, szukamy innej alternatywy. Gdzieś tam się przebijają pojedyncze głosy, że niektóre kraje, niektórzy członkowskie Unii Europejskiej delikatnie mówiąc sprzeciwiają się wprowadzeniu Zielonego Ładu w jakimś tam aspekcie, ale my nadal nie wiemy, czy sprzeciw pojedynczego kraju jest w stanie coś zablokować, bo rzeczywiście przebijają się takie informacje. Mówię tutaj zwłaszcza o krajach, które dołączyły do Starej Piętnastki, ale na dzień dzisiejszy, jeżeli byśmy powiedzieli, jaki etap? Etap jest taki, że jako że nikt się nie sprzeciwia, więc w kuluarach termin leci i cały ten proces, nazwijmy to dopasowywania, bo musi pan mieć tutaj świadomość, że w temacie Zielonego Ładu w aspekcie rolniczym, to ten dokument on cały czas ewoluuje. To nie jest tak, że my możemy dzisiaj zobaczyć, jaki jest pomysł. Dlatego, że w ostatnich kilku miesiącach mówi się, że pod wpływem protestów rolniczych pewne rzeczy zostały skorygowane w tym dokumencie, ale za każdym razem, gdy w Polsce na przykład po stronie rolniczej pojawia się zadowolenie, że o zobaczcie, wycofano się z tego i z tego. Mija miesiąc, mija dwa i okazuje się, że Komisja Europejska mówi, no dobrze, to my z tamtego się wycofaliśmy z jednego z zapisów, ale w to miejsce mamy inną propozycję, taką czy inną. I tutaj też jeszcze jedna ważna rzecz, myślę, że słuchacze powinni to wiedzieć. Z Zielonym Ładem ogólnie mamy jeden problem. Nie ma czegoś takiego jak jednolity dokument. Gdyby pan dzisiaj zechciał znaleźć dokument od deski do deski. Co jest Zielonym Ładem? Co to będzie? Konkretnie, tak żeby każdy mógł to przeczytać, to proszę sobie wyobrazić, że ten dokument w takim wydaniu nie istnieje.
No wiemy o tym, że tak jest, jeżeli chodzi o Fit for 55 też, no bo to jest pakiet regulacji, tam jest chyba ich 19, jeżeli dobrze pamiętam, czy 13, to musiałbym sprawdzić, bo już dawno się tym nie zajmowałem. No i rozumiem, że Zielony Ład dla rolnictwa to właśnie jest dokładnie taka sytuacja jak Fit for 55. Też nie ma jakiegoś jednego dokumentu, który się nazywa Green Deal for Agriculture, tylko jest po prostu zbiór różnych regulacji, co powoduje oczywiście, że trudniej jest to śledzić.
Znaczy powoduje to po pierwsze to, że nawet gdyby rolnicy bardzo zaczęli się tym dogłębnie interesować, oni nie są w stanie tego znaleźć. Można powiedzieć jasno, że jest to celowe działanie. Nie oszukujmy się, jeżeli jest pan ustawodawcą na poziomie Unii Europejskiej i chciałby pan być uczciwy wobec swoich obywateli, szczery, to robi pan prostą rzecz. Szanowni Państwo, tu jest dokument przetłumaczony na języki narodowe, każdy może go pobrać. Chcemy, żebyście wszyscy wiedzieli, że Europa idzie w tym kierunku, takie są cele, takie są założenia, takie są kamienie milowe i tak dalej. Tymczasem, gdy ja zacząłem się tym interesować bardzo szczegółowo i zacząłem dłubać na stronach Komisji Europejskiej, szukać, to jest dokładnie to, co Pan powiedział. Nie ma czegoś takiego jak jedna treść dokumentu. Jest to, i użyję tego słowa w sposób przemyślany, autentycznie wprowadzone w taką mgłę informacyjną, jest to wprowadzone tak ogromny chaos, że jeżeli ja, pracując w sieci, mam problemy ze znalezieniem treści dokumentu od deski do deski, dosłownie mówiąc, to jestem przekonany, że żaden rolnik, który na co dzień prowadzi gospodarstwo, czy większe, czy mniejsze, czy z hodowlą zwierzęcą, czy bez, on nie będzie teraz siedział na stronach, które są po pierwsze anglojęzyczne, po drugie są w sposób chaotyczny utrzymywane, po trzecie jest to tak ukryte, że to, co Pan powiedział, jest to odniesienie do odniesienia. I tutaj w ogóle jest ciekawostka, bo proszę sobie wyobrazić, że w ostatnich 2 miesiącach, czego nikt wcześniej nie powiedział, nigdzie w Polsce, zaczęło się przebijać stanowisko Komisji Europejskiej, że właśnie pakiet Fit for 55 może zostanie wprowadzony też w rolnictwie. Może też będzie sięgał, uwaga, spraw związanych z budynkami gospodarczymi, a nie tylko z domostwem. Może też będzie dotyczył, uwaga, budynków hodowlanych, czyli przypomnę, czy to chlewni, czy obór. Może też będzie sięgał, uwaga, bezpośrednio maszyn posiadające silniki spalinowe, bo o tym się wtedy kiedyś nie mówiło, a teraz się nagle to przebija. I ja osobiście mam wrażenie, że to jest to, co kiedyś Pan wspominał u siebie. To jest na takiej zasadzie. Jak daleko damy radę się posunąć, tak daleko Zielony Ład będzie wyglądał. No bo jeżeli my się dowiadujemy, mówię jeszcze raz, w ostatnich miesiącu lub dwóch, że być może pakiet z transportu i z budynków, nazwijmy to naszych zwykłych domów, ten pakiet ustaw ma być sklonowany i wprowadzony jeszcze do budynków typowo rolniczych, no to ja się pytam, no dobrze, ale to my byliśmy przekonani, że Zielony Ład został napisany, on teraz jest procedowany, jest dyskusja społeczna, a przynajmniej tak miało być, a my się teraz dowiadujemy, że nie, że okej, tam to jest zrobione, ale to my się jeszcze zastanawiamy, czy zasięgu tych procesów, tych procedur nie poszerzymy jeszcze na dodatkowe działy gospodarki,
Ja
takie
tutaj
jak
widzę,
chociażby rolnictwo.
od razu, widzę mnóstwo problemów, ale pierwszy, który mi się nasuwa, to jest taki, że to jest absolutne szaleństwo, bo znając zawartość pakietu Fit for 55, przynajmniej tych najbardziej istotnych jego części, no, rozumiem, że rozciągnięcie tego na rolnictwo oznacza jakiś kataklizm w rolnictwie, ale też po drugie, rolnicy dokonują długoterminowych inwestycji i muszą planować na lata naprzód. No często na lata, bo to są kredyty na maszyny, to są kredyty na budowę nowych budynków albo rozbudowę istniejących, albo ich remont, unowocześnienie i tak dalej. I nagle oni dostają jakąś perspektywę kompletnie nową, która im zupełnie zmienia tę przyszłość, którą już sobie jakoś zaplanowali. Czyli to jest brak pewności prawa, no podstawowego fundamentu, na którym się buduje biznes rolniczy również.
Tak, mało tego. Proszę, pamiętajmy o tym, że to wszystko, nazywając po imieniu, jest robione w oparciu o, używam takiego sloganu, herezję naukową. Bo przypominam, że na dzień dzisiejszy, po pierwsze, nikt nie udowodnił w sposób niepodważalny, że emisja CO2 na 100% przekłada się na zmiany klimatu, które, przypomnę, występują na świecie, zanim człowieka jeszcze nie było, bo my w Polsce żyjemy dzięki temu, że ustąpiło zlodowacenie. Nie oszukujmy się, to jest raz. Po drugie, już się mówi o metanie coraz głośniej i głośniej, chociaż na razie po cichu, żeby tylko do rolników nie dotarło, że ktoś im nagle będzie kazał usuwać bądź ograniczać na przykład wielkość stada bydła, czy to mlecznego, czy mięsnego, a mówię tu w aspekcie metanu, prawda? I tu znowu jest ta dyskusja. I teraz my musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że na dzień dzisiejszy przychodzi ktoś i mówi tak. Mimo, że nie bazuje na zasadach naukowych, mimo, że nie mamy pewności, jak to działa, ale wprowadzamy procedury, czytaj przepisy, czytaj prawo, które spowodują, że już drogie rolnictwo europejskie, bo przypomnę, że ogólnie, gdy spojrzymy pod kątem żywności, produkcji w aspekcie globalnym, Europa produkuje najdroższą żywność na świecie. Mówię tutaj o Unii Europejskiej. I nie mówmy tutaj z podziałem na poszczególne kraje, nie mówmy ogólnie o Unii Europejskiej. Dlatego, że przez wiele lat pewne procedury, pewne procesy z jednej strony były dobre, bo rzeczywiście podniosły w pewien sposób produkcję, jeżeli chodzi o jakość żywności, jeżeli chodzi o pewien standard, Kto był w krajach pozaeuropejskimi, wie doskonale, o czym mówię, jak konsumował, jak był w różnych miejscach, jadł w różnych miejscach, ale z drugiej strony dobija się do nas, do Europy ciągle Światowa Organizacja Handlu, która mówi tak nie wolno, to nie, to nie, to nie, a my mówimy w Europie jeszcze jedną rzecz, ok, to my teraz wprowadzimy jako jedyni na świecie procedury, zasady, przepisy, które spowodują, że będziemy jeszcze drożsi, że będziemy jeszcze mniej efektywni, że będziemy jeszcze mniej konkurencyjni, gdzie można powiedzieć już wtedy wprost, że graczom globalnym, czytaj też po części korporacjom spożywczym, podajemy rynek europejski na tacy. Na zasadzie wystarczy puścić regulacje i zrobić liberalizację od deski do deski, gdzie cena będzie jedynym wyznacznikiem, nie jakość, i nagle się okaże, że polskie rolnictwo, niemieckie, francuskie, austriackie i tak dalej, nie ma żadnych szans. A pamiętajmy o jednej rzeczy, bo tu często my w Polsce o tym zapominamy. To już nie jest tak, jak nam się wydawało przez lata, że przez Zielony Ład Niemcy walczą z Polską, bo jest takie błędne myślenie, że niemieckie rolnictwo walczy z polskim w związku z Zielonym Ładem, bo zapominamy o tym, że rolnicy francuscy, austriaccy, włoscy, greccy, czyli z poszczególnych krajów Starej Piętnastki, oni również wyszli na ulicę, często robili dużo dłuższe i dużo mocniejsze protesty. Przypomnę Paryż usłany słomą przez rolników francuskich w sposób astronomicznie duży, bo oni też dostaną w kość, dlatego że tak się akurat składa, że wszystko, co my określamy mianem Zielonego Ładu, to jest po części broń gospodarcza, tak bym to nazwał, która uderza jako pierwsza w historii Unii Europejskiej we wszystkich rolników w całej Unii Europejskiej,
Tutaj,
może z
jeżeli pan
różną
pozwoli,
siłą.
podzielę się anegdotką, bo pan powiedział o rolnikach z różnych krajów. Ja spędziłem tegoroczne wakacje we Francji, jeździłem tam trochę po Francji, na samym zachodzie Francji. No i parę razy przejeżdżałem przez miejscowości, gdzie jak się wjeżdżało, to tablica z nazwą miejscowości była do góry nogami. No, raz myślałem, że to jest, nie wiem, jakiś lokalny dowcip, jakiś błąd. Nie wiem, o co chodzi, no ale kiedy zobaczyłem to drugi raz, trzeci raz, zacząłem się zastanawiać, o co chodzi. I okazało się, kiedy to sprawdziłem, że to jest pozostałość też po proteście rolników francuskich, którzy symbolicznie w miejscowościach, gdzie tam właśnie jest dużo rolników, oni protestowali przeciwko Zielonemu Ładowi, przekręcali tablicę do góry nogami jako symbol tego, że Zielony Ład to jest postawienie spraw na głowie. Do góry nogami. Więc jeżeli ktoś jest we Francji, może jeszcze, być może w niektórych miejscowościach, być może zauważy właśnie ten dowcipny i specyficzny sposób protestu.
No, ja akurat tego nie wiedziałem, ale widzi pan, to jest ważna informacja. Mało tego, u nas na przykład w Polsce tego bardzo mocno wśród rolnictwa naszego brakuje, dlatego że my mamy ogromne rozwarstwienie społeczne, polegające na tym, że ludzie spoza rolnictwa uważają, że sprawy rolnictwa ich nie dotyczą, co oczywiście jest wielkim kłamstwem i błędem, i odwrotnie, ludzi z rolnictwa nie interesuje bezpośrednio to, żeby konsumenci spoza rolnictwa, czyli ludzie z większych czy mniejszych miast, żeby ci też mieli, jakby nie było, środki na konsumpcję, czyli na kupowanie żywności. Ten podział jest potężny i on powoduje, że nikt się niczym nie interesuje, a ten proces trwa. I na przykład ja sam znam bardzo dużo ludzi z miast, którzy mówią, że jak tupnąłem nogą i na poziomie swojego kanału powiedziałem, że Zielony Ład uderzy w rolnictwo, ale to się odbije też na ludziach z miasta. Oni dopiero zrozumieli, że w każdym momencie życia oni przecież konsumują żywność. Czy to jest pieczywo, czy to jest mięso, czy to jest nabiał, nieistotne. Więc jeżeli będzie wprowadzone coś, co podroży żywność, przypomnę Zielony Ład, lub pogorszy jakość, przypomnę Zielony Ład, to też uderzy w ludziach, którzy pochodzą i pracują w miastach.
Ale ja właśnie tutaj muszę się zatrzymać, bo tak, po pierwsze jest pytanie, jaki wpływ, czy my to w ogóle możemy zmierzyć, jaki wpływ na ceny dla konsumenta będzie miało wprowadzenie tego, co teraz wiemy o Zielonym Ładzie. Mówię teraz wiemy, no bo sam pan wskazał, że to się może jeszcze zmieniać w przyszłości. Ale po drugie, jest taka narracja, która płynie głównie z Brukseli czy od zwolenników Zielonego Ładu, że Zielony Ład w rolnictwie to wcale nie jest pogorszenie jakości. Pan mówi o pogorszeniu jakości żywności, ale Zielony Ład to jest ekologiczne rolnictwo, to jest małe rolnictwo, to jest właśnie dbałość o jakość. Więc dlaczego pan mówi o pogorszeniu jakości żywności?
Już mówię. Dam taki prosty przykład na innych aspektach gospodarki w Polsce. Proszę zobaczyć, że gdy zacząłby Pan rozmowy, dam taki przykład, który jest już do sprawdzenia dzisiaj. To nie jest już gdybanie i to nie jest wizja. Gdy zacznie się rozmawiać z ludźmi, którzy zajmują się stolarką budowlaną, to ci ludzie, zwłaszcza mówię tutaj o wykonawcach, mówią takie zdanie, że od momentu, gdy bardzo mocno zaczął drożeć prąd w Polsce, zauważalny jest spadek jakości produktów, rzeczowych produktów, nie usług, tylko produktów, ponieważ wszyscy starają się utrzymać w rynku i odbić sobie w innych miejscach wysoki koszt, jakim jest koszt energii elektrycznej. Bo musimy zdawać sobie sprawę z jednej kwestii, że jeżeli przyjmiemy, że Polska obecnie ma według różnych wykresów, każdy też może to sprawdzić, najdroższy prąd w Unii Europejskiej. Więc to będzie znaczyło, że jeżeli mamy swobodny przepływ towarów i usług, a więc jeżeli mamy taką, uczepię się tej deski, mamy taką deskę, to przepiłowanie deski w Niemczech, gdybyśmy patrzyli tylko na koszty niezwiązane z pracą ludzką, będzie tańsze niż w Polsce, bo my mamy w Polsce drogi prąd. I teraz wejdźmy na rynek
A do tego,
żywności.
przepraszam, dorzućmy jeszcze automatyzację, czyli to, że ten czynnik ludzki ma coraz mniejsze znaczenie, a coraz większe znaczenie ma czynnik właśnie ceny energii.
Dokładnie tak. I teraz chcę wyjaśnić prostą rzecz. Jeżeli przyjmiemy, że mamy sobie produkcję wieprzowiny, a więc mamy budynki inwentarskie, które są i wentylowane, i oświetlane, i ogrzewane, przypomnę, no to temat jest bardzo prosty. Jeżeli mamy najdroższy prąd w Europie i jest to związane z opłatami za emisję CO2, przypomnę, które absolutnie nie zostały zamknięte na obecnym poziomie, bo dzisiaj już wiadomo, że limity i wszystko, co Pan wspomniał odnośnie ETS-ów i tak dalej, będzie to coraz droższe, czyli przełoży się to na jeszcze wyższe ceny energii, to temat jest bardzo prosty. Jeżeli rolnik, który posiada dużą chlewnię i produkuje mięso wieprzowe, a więc utrzymuje stado wieprzowiny, stado świń, i on ogrzewa, opala i wentyluje przy wykorzystaniu energii elektrycznej, więc jeżeli jemu się będzie podnosić koszty stałe, a więc koszty energii elektrycznej w tym momencie, bo to są po części koszty stałe, bo zużycie jest mniej więcej na stałym poziomie, ono się tylko różni między porami roku, to teraz temat jest prosty. W jaki sposób rolnik ma odbić sobie podnoszenie mu kosztów związane z Zielonym Ładem? Pójdźmy jeszcze dalej na bardzo mierzalny argument. Jeżeli jest się wytwórnią pasz dla rolnictwa, to tam głównym kosztem, poza kosztami pracy ludzkiej, czyli poza obsługą ludzką, jest nadal w przypadku właśnie produkcji pasz sypkich, jest energia elektryczna. I teraz pytanie jest bardzo proste. Jeżeli my konkurujemy, polskie firmy konkurują z firmą na przykład z Odry, która ma tańszy prąd, i firma zaczyna widzieć, że ten koszt energii elektrycznej po stronie polskiej jest na tyle duży, że niestety przestają być cenowo konkurencyjni, to pojawia się nieodparta pokusa szukania receptur zastępczych, na przykład w paszy, żeby utrzymać firmę, a więc żeby odbić sobie koszty. Bo to jest zawsze proces optymalizacji. Niezależnie od tego, jaka firma pracuje dla rolnictwa, czy to jest firma z branży paszowej, czy maszynowej, takiej czy innej, w pewnym momencie nadal musimy być wobec rynku przynajmniej po środku. A to znaczy, że jeżeli ktoś nam podnosi taką prostą rzecz jak koszt energii elektrycznej, to my musimy znaleźć optymalizację, która ma nam dać rezerwy. Na zasadzie, aha, więcej płacę za prąd, to w to miejsce zapłacę mniej za to czy za to. Tylko problem jest taki, że my doszliśmy do takiej ściany, że tak, wynagrodzeń nie opuścimy, bo rząd ciągle podnosi. Obciążeń podatkowych nie opuścimy, bo dawno doszliśmy do ściany, że rezerwy już nie istnieją. Więc możemy niestety powodować spadek jakości produktu końcowego. Po co? Bo dochodzimy do takiego wniosku, że wóz albo przewóz. Rynek nie jest w stanie w nieskończoność akceptować podwyżek. W przypadku rolnictwa nie można w nieskończoność podnosić rolnikom cen na przykład gotowych pasz, bo ci z kolei muszą spiąć biznes, który polega na tym, że rolnik nie może powiedzieć do firm skupowych: słuchajcie, od jutra moje świnie są droższe, dlatego że ja dostałem większy rachunek za prąd, czy też większy rachunek za paszę. Bo jego odbiorca powie, proszę pana, ale to tak nie działa, bo my jak panu nie pasuje, to możemy ściągnąć mrożone półtusze z innych krajów. I wie pan, no nie, nie ma dyskusji. I nagle zaczyna się taka sytuacja, w której rolnictwo zostanie zmuszone na siłowe, często nierozważne szukanie oszczędności, żeby się utrzymać.
I to
A
się
to,
dzieje, i
że.
to właśnie się dzieje kosztem jakości. No tak.
Oczywiście, bo proszę zobaczyć, no prosty przykład stolarzy. Wszyscy stolarze powtarzają jak jeden mąż, że dzisiaj produkty, półprodukty, których oni używają, produkowane w Polsce na dużą skalę, są coraz gorszej jakości, bo ktoś dał mniej kleju, bo ktoś dosypał gorszej jakości trocin. Dlaczego? Bo ten ktoś zaczyna szukać oszczędności. A dlaczego szuka? Dlatego, że poziom jego prowizji, poziom jego marży, może to lepsze określenie, spadł. Obciążenia wzrosły, o tym w ogóle proszę zobaczyć, nikt nie mówi. Także w aspekcie kwestii związanej z żywnością, gdzie tutaj, panie redaktorze, jeszcze jest jeden aspekt, o czym w ogóle zapominamy. My mówimy o żywności w aspekcie rolnicy produkują żywność. A dlaczego w ogóle w Polsce nie ma dyskusji o tym, że w dużej mierze żywność to jest produkt, który wychodzi z rolnictwa, trafia do podmiotu skupowego, który tę żywność przetwarza, przekształca i wypuszcza produkt gotowy? Dlatego nikt nie mówi o tym, że jeżeli masarnia produkująca wędliny będzie miała coraz większe koszty związane z Zielonym Ładem, a chociażby aspekt transportu, który się przecież wpisuje w Zielony Ład, to w pewnym momencie ta masarnia, ta fabryka tworząca takie czy inne wędliny, będzie zmuszona do szukania oszczędności, bo będzie wiedziała, że jeżeli podniesie cenę wędlin o 20%, uwaga, to konsument zacznie odchodzić od konsumpcji wędlin i będzie szukał rozwiązań zastępczych, na przykład nabiału, na przykład pieczywa. Pamiętajmy, że wszystkim na końcu i tak decyduje, o wszystkim decyduje konsument, bo on to musi kupić. Więc jeżeli my mamy sytuację, w której zapominamy całkowicie, że Zielony Ład uderza w przetwórców, producentów żywności innych niż rolnicy. I teraz proszę zobaczyć, co się stanie. Jeżeli jest sobie lokalny zakład produkujący wędliny, ma na przykład stuletnią tradycję, świetne receptury, produkt świetnej jakości i nagle konsument mówi w sklepie, no ja wiem, jesteście bardzo dobrzy, to mi smakuje, czuję się po tym dobrze, ale nie stać mnie na was. To teraz co taki producent robi? Szuka oszczędności. W jaki sposób zmienia receptury wędlin? Bo musi, nie bo chce, bo musi. Robi przetasowanie, jeżeli chodzi o ceny skupowe, na przykład w związku ze współpracą z rolnikami. To się po prostu zadzieje. Dlaczego? Dlatego, że my nie rozumiemy jednej prostej rzeczy. Ideą Europy powinno być to na poziomie rolnictwa, że obywatel w Europie ma dostęp do żywności, która jest, zawsze powtarzam, nie jest smaczna, ale odżywcza, wartościowa i uwaga, jest dostępna. Dostępność ma podwójny poziom. Po pierwsze, to ma być, czyli nie puste półki, ale ten towar ma być na półce. I po drugie, dostępność z poziomu ekonomicznego, finansowego, czyli że konsumenta jest na to stać. Czyli
Ale
że nie musi.
oczywiście rozumiem, że jeżeli ktoś chce i stać go, żeby kupować tę żywność jakąś tam super, super wysokiej jakości, to też może być produkowane, tak? Tylko, że to nie może być podstawa tej konstrukcji handlowej czy rynkowej, no bo wtedy automatycznie dużej grupy nie będzie stać na to.
Oczywiście. I teraz proszę też zobaczyć jedną rzecz, to co pan wspomniał. Zwolennicy, chociaż podziwiam ich za racjonalizm, bo tam nie ma racjonalizmu, zwolennicy Zielonego Ładu wspominają, że przyszłością Europy jest rolnictwo ekologiczne, rolnictwo, takie mądre słowo, zrównoważone i tak dalej. No ale teraz proszę sobie wyobrazić, i mówię to ja jako człowiek, który od dziecka jest związany z rolnictwem i zawodowo, i prywatnie, i jestem pasjonatem tego zawodu. I moje pytanie do tych ludzi jest następujące. No to dlaczego jest tak, że rolnictwo ekologiczne w Europie jest od 40 lat bez Zielonego Ładu? Są kraje, gdzie rolnictwo ekologiczne się bardzo dobrze rozwija, takie kraje jak Austria czy Francja, gdzie konsumpcja żywności ekologicznej jest na poziomie kilkunastu procent. Dlaczego jest tak, że to rolnictwo już było przed Zielonym Ładem? Dlaczego jest tak, że nikt nie mówi o tym, że na rolnictwo ekologiczne potrzebna jest tylko jedna rzecz, a mianowicie portfel konsumenta? Konsument musi po prostu zapłacić za lepszy towar. I to jest oczywiste, i to jest proste prawo rynku. I uwaga, co jest bardzo istotne, dlaczego jest tak, że w całej tej dyskusji, która jest utajona, bo nie wolno o tym mówić, to jest temat tabu, Dlaczego ci ludzie, zwolennicy Zielonego Ładu, którzy właśnie opowiadają kłamstwa obywatelom, wyborcom, że Zielony Ład spowoduje, że żywność będzie lepsza, że gospodarstwa będą takie, a nie inne, czemu jednocześnie ci sami ludzie, podkreślam, ci sami ludzie, przepychają za wszelką cenę liberalizację handlu z Europą, a resztą świata? Dlaczego ci sami ludzie nie mają nic przeciwko temu, że obecnie procedowane są umowy o współpracy z krajami grupy Mercosur, gdzie nie ma żadnych standardów jakości? Ja przypomnę, nie ma tam żadnych standardów jakości. Tam się liczy tylko to, że ma być tanio. To może być dziadostwo w złotym papierku, ma być tylko tanie. Dlaczego ci ludzie nie mówią konsumentom, że jeżeli dojdzie do podpisywania wszelakich dokumentów w układzie międzynarodowym, to tak naprawdę Zielony Ład nie ma w ogóle żadnego znaczenia, ponieważ obecnie dystrybucją zajmują się duże sieci handlowe, często o kapitale międzynarodowym, i ci ludzie będą wstawiać na półki dwie rzeczy: to, na czym idzie zarobić, i to, co się sprzedaje. I to jest jedyny czynnik, tam nie ma więcej czynników decydujących.
Tutaj się wtrącę i powiem anegdotę czy informację, którą usłyszałem już wiele miesięcy temu. Myślę, że to było około roku temu, podczas wizyty w Brukseli, członkini gabinetu ówczesnego komisarza pana Janusza Wojciechowskiego opowiadała nam, grupie dziennikarzy polskich, w czasie spotkania w Komisji Europejskiej, że no, trwają prace nad tym, żeby spróbować właśnie do umowy z Mercosurem wrzucić jednak wymogi przestrzegania jakichś standardów przy sprowadzaniu żywności do Unii Europejskiej. To było około, tak jak mówię, roku temu. Wtedy było sformułowanie takie, że trwają prace. No, ja potem sprawdzałem kilkakrotnie, czy cokolwiek w tej kwestii się ruszyło. Na razie nic takiego nie zauważyłem.
To jest po pierwsze, bo to znowu jest robione według mnie, to jest moje prywatne zdanie, tylko i wyłącznie pod publikę, bo proszę pamiętać, że na arenie międzynarodowym Unia Europejska, dokładniej przywódcy Unii Europejskiej, są traktowani jak kmiot. Nikt się z nami nie liczy. I trzeba mieć tego świadomość. Autentycznie nikt się z nami nie liczy. I ja kiedyś zostałem zapytany, co by się musiało wydarzyć, żebym ja powiedział, że polityka zazielenienia Europy ma sens. Jedyną sytuacją, panie redaktorze, żeby to miało jakikolwiek sens, i uwaga, spowodowałoby to nawet, że Unia Europejska na poziomie rolnictwa i na poziomie produkcji żywności byłaby silniejsza niż dzisiaj, to jest stan, o którym pan wspomniał, ale doprecyzowując, który polegałby na bardzo prostych założeniach. Tak jak obecnie Unia jako wspólnota handluje z całym światem, ludzie tego nie wiedzą, ale tak jest, przykładem jest chociażby rynek wołowiny i mięsa wołowego, gdzie kupujemy ogromne ilości mięsa w takiej czy w innej postaci, między innymi z krajów Ameryki Południowej. I to się dzieje. I teraz jedynym stanem, który w ogóle nie jest przedmiotem dyskusji, to jest taki układ, w którym Unia Europejska mówi tak: wprowadzamy reżim, jeżeli chodzi o przepisy w związku z klimatem, już mniejsza o przyczyny tego reżimu. I uwaga, od jutra wpuścimy na teren Unii Europejskiej tylko i wyłącznie te produkty, które będą udokumentowane i będzie nam to udowodnione, że zostały wyprodukowane przy dokładnie tym samym założeniu Zielonego Ładu. Czyli nie kupimy żadnego mięsa, żadnego zboża, żadnego ryżu, pszenicy czy żadnego rzepaku, żadnej rośliny, żadnego produktu spożywczego z kraju, który nie trzyma się naszego reżimu, jeżeli chodzi o prawo i przepisy. I to by spowodowało rzeczywiście autentycznie stan, w którym zanim ci, którzy by się chcieli do nas z towarem dostać, zanim by wprowadzili ten zapis, te wszystkie reguły, zanim by przekształcili, to my byśmy byli, mimo nacisków Światowej Organizacji Handlu, bylibyśmy spokojni, że przez kilka lat nikt nam towaru do Europy nie wprowadzi. A
Tylko
wyniki
oczywiście
tego.
takiej zapowiedzi oczywiście nie ma. To nikt czegoś takiego nie proponował w żadnym momencie.
Oczywiście, ja tylko powiedziałem, że to jest jedyna sytuacja, która miałaby sens. Tak jak pan powiedział i zauważył, nie ma i nie będzie. Mało tego, ja myślę, że dzisiaj trzeba zacząć mówić odważnie, że po pierwsze, głosy krytyczne wobec Zielonego Ładu to nie są głosy, proszę wybaczyć tutaj za określenie, foliarzy, szurów, eurosceptyków i tak dalej. Dlatego, że my zapominamy o tym, że te określenia po pierwsze są nieprawdziwe i w ogóle nigdy nie powinno być. Dlatego, że tak naprawdę, ja często to podkreślam w różnych debatach i dyskusjach, nie ma czegoś takiego jak teoria spiskowa. Jest tylko prawda i fałsz. Prawdą jest to, co widzimy lub to, co się dzieje lub się za chwilę wydarzy. Fałszem jest cała reszta. I teraz, jeżeli my mówimy o sytuacji, że przecież tak się określa często Polaków, że Polacy są eurosceptyczni. Po pierwsze, nie, w dużej mierze Polacy są realistami. Ja tak ciągle powtarzam, jeżeli chodzi o moje stanowisko wobec Unii Europejskiej, że to nie chodzi o sceptycyzm, bo sceptykiem jest człowiek, który niezależnie od tego, co otrzyma, nadal jest na nie. Ja wychodzę z prostego założenia. Policzmy sobie, co jest dobre, a co nie. Zróbmy tak, jak w biznesie się robi analizę SWOT. Wady i zalety, korzyści i ubytki na takiej zasadzie. I nagle się okaże, że ludzie racjonalni powiedzą, no okej, pomysł z Unią był niezły, ale po tych wszystkich planowanych reformach to się stanie taki trochę ciemnogród w Europie, ponieważ my w ogóle nie idziemy za światem, w ogóle. Mało tego, proszę pamiętać, że nie wolno nigdy pozwolić, aby nam autentycznie doklejano takie niesłuszne łatki, ponieważ jeżeli badania, jeżeli ekonomia wskazują, że obecny kierunek Unii Europejskiej jest głupi, arogancki, bezmyślny, niczym nieuzasadniony, to człowiek, który to neguje, nie jest eurosceptykiem, tylko jest realistą. Chciałby, żeby Unia może istniała, ale w realistycznym wydaniu, bo
No,
my
to jest
dzisiaj.
w dużej mierze to jest to, co mówi nam raport Draghiego. To jest w ogóle ciekawy dokument, bo on z jednej strony trafnie stawia diagnozę i w dużej mierze tam jest napisane to, co pan właśnie powiedział, czyli ostrzeżenia przed tym, że Unia zostaje z tyłu, że wyprzedzają nas Chiny, że wyprzedzają nas Stany Zjednoczone. Tylko już na poziomie wniosków, co z tym należy zrobić, Draghi się, jakby to powiedzieć, zrywa z racjonalnością, bo stwierdza, że sposobem na to, żeby wyjść z tego impasu, jest jeszcze więcej Zielonego Ładu, jeszcze szybciej, prawda? Więc to jest dosyć zabawne nawet. Przepraszam, ale chciałem zapytać o rzecz, którą na pewno moi widzowie by chcieli się dowiedzieć tego. Pan wspominał o tym, że problemem jest, jeżeli my sobie narzucamy bardzo wysokie wymagania i wyśrubowane warunki, a inni nas zalewają żywnością, która nie musi spełniać takich warunków. I wspomniał pan w tym kontekście kraje Mercosur. A ja się zastanawiam, jak wygląda w tej chwili sytuacja z żywnością z Ukrainy. Bo o tym problemie też właściwie przestało się kompletnie mówić. Czy słusznie, czy niesłusznie, czy ten problem po prostu zniknął? Jak to wygląda?
Więc tak, panie redaktorze, po pierwsze, kolejny raz trzeba podkreślić, że jakikolwiek towar wprowadzony do Polski mniej więcej od okresu rozpoczęcia działań zbrojnych na terenie Ukrainy, to w 90% przypadków są to towary wchodzące w świetle prawa europejskiego bezprawnie. Ja przypomnę, jeszcze nigdy w życiu nie było takiej sytuacji, żeby kraj niebędący członkiem Unii Europejskiej miał w dużej mierze prawa takie jak kraje Unii Europejskiej bez żadnych rygorów sankcyjnych z poziomu jakości, procedur, certyfikatów itd. To jest raz. Tak jak pan słusznie zauważył, ten temat ucichł, ale ucichł on, myślę, że w dużej mierze też z jednego powodu. W Polsce dyskusja zaczyna się na jakikolwiek temat, od spraw zdrowia poprzez sprawy żywności, tylko na poziomie impulsu medialnego z mediów głównego nurtu. Jeżeli media głównego nurtu temat utną, to społeczeństwo ma bardzo krótką pamięć i błyskawicznie zapomina o problemie. I przykładem chociażby jest właśnie zakres wprowadzania na teren europejski żywności pochodzącej z Ukrainy. Gdyby pan mnie się zapytał, czy ten proceder ustał, absolutnie nie. Towary nadal z Ukrainy wchodzą do Unii Europejskiej, może lekko przeskalowane, jeżeli chodzi o wolumen, o wielkość. Może minimalna różnica jest taka, że te towary zaczynają jeździć dalej, przechodzą już przez Polskę i w pewien sposób jeżdżą już dalej, ale my musimy zrozumieć nadal jedną bardzo ważną kwestię, że rynek nie lubi próżni. A więc jeżeli mamy sytuację, w której na dzień dzisiejszy towary z Ukrainy cały czas do Polski wjeżdżają i to są już nie tylko produkty surowe jak ziarno pszenicy. My mówimy o sytuacji, w której wjeżdżają do Polski produkty gotowe, wjeżdżają słodycze, wjeżdża nabiał, coraz mocniej wjeżdżają półprodukty, takimi jak chociażby oleje. Przypomnę, olej wytłoczony czy z rzepaku, czy ze słonecznika, czy z jeszcze innych roślin. To jest już zupełnie inny zakres skali. My w ogóle nie rozumiemy tego, że
Ale
Na
przepraszam,
przykład.
to są też produkty, które nie trzymają tych europejskich norm, do których my jesteśmy przyzwyczajeni i które muszą spełniać produkty polskich rolników.
Tutaj trzeba dopowiedzieć jedną rzecz. Co to znaczy norma? Jeżeli mamy sytuację, w której my produkujemy olej rzepakowy w danym kraju, prawda? To procedury w Polsce są takie, że możemy używać jako rolnicy określonych nawozów sztucznych, określonych pestycydów, czyli środków ochrony roślin, na chwasty, na choroby, na szkodniki. Cała masa produktów, która krąży po świecie, jest wycofana, czy to z powodów zdrowotnych, czy to z powodów po prostu proceduralnych, tak? I nagle, uwaga, trzeba to przypomnieć, towary, które wjeżdżają z terenów Ukrainy, to są towary, które są produkowane przez takich czy innych rolników, wykorzystujących środki, które są w Europie niedozwolone. A więc w świetle prawa międzynarodowego można powiedzieć, że już na tym etapie prawo jest łamane. No bo jeżeli nagle, panie redaktorze, powiedziane jest, że w produkcji rzepaku, czytaj oleju rzepakowego, którego też pan używa i używają tego Polacy, nie wolno stosować tego i tego i tego i tego, bo zostało to wycofane na przykład z powodów zdrowotnych, a nagle na półce pojawia się produkt rozlewany w Polsce, ale jego źródłem jest surowiec z Ukrainy, no to w aspekcie polskiego, zwykłego, logicznego myślenia ten produkt został wytworzony na poziomie innych procedur, przy użyciu innych surowców, na przykład pestycydów, więc na mocy logicznego rozumowania prawa produkt ten powstaje na innym standardzie, w wyniku czego po pierwsze jest tańszy, po drugie w wyniku tego może mieć sytuację, gdzie ma on gorszą jakość, nie musi, ale może, to jest bardzo ważne, ale co jest bardzo istotne, przez wiele lat w polskim sektorze rolniczym przekonywano nas, że słuchajcie, my jako Unia Europejska zabieramy wam, czyli zakazujemy stosowanie tego produktu, za rok tego produktu, za rok tego produktu, bo uważamy, że to jest szkodliwe, że to dla konsumenta jest niedobre. Mało tego, uważa się bardzo często też, na przykładzie chociażby, może to śmieszne, ale na przykładzie utrzymania dużej populacji pszczół, wycofano w Unii Europejskiej bardzo wiele środków na szkodniki. I teraz proszę sobie wyobrazić, że te wszystkie środki wycofane w Unii Europejskiej w celu ochrony pszczół na terenie ukraińskiego państwa i na terenie, jakby nie było, ukraińskiego rolnictwa, cały czas są dozwolone i dopuszczone. A więc można powiedzieć, panie redaktorze, takie uczciwe zdanie, że jeżeli zwiększamy produkcję, uwaga, rzepaku na Ukrainie, bo pojawił się nowy rynek zbytu, jakim jest Unia Europejska, otwarta bez granic, to można powiedzieć, że takie działanie jest wspieraniem, uwaga, chemizacji i niszczenia środowiska. No bo jeżeli daje pan komuś rynek zbytu, kto stosuje środki zabronione w innych krajach, więc ten ktoś zwiększa skalę produkcji. Jeżeli zwiększa skalę produkcji, to automatycznie, stosując zabronione lub szkodliwe środki w rolnictwie, zwiększa się poziom, uwaga, niszczenia środowiska. Ja może dam taki dobry obraz sytuacji, którego w ogóle w Polsce nikt nie porusza. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli Unia Europejska, zgodnie z planami współpracy z grupą Mercosur, będzie zwiększała kontyngenty na sprowadzanie na teren Unii Europejskiej, do Europy, wołowiny pochodzącej właśnie z krajów grupy Mercosur, przypomnę, to są też kraje, które prowadzą produkcję rolniczą na terenach słynnych płuc świata, na terenach słynnych lasów, tak? I nie tylko na terenie Amazonki, ale w ogóle w terenie Ameryki Południowej, to teraz można powiedzieć jedno uczciwe zdanie. Jeżeli zwiększymy jako Europa zakupy mięsa pochodzące, produkowane na terenie Ameryki Południowej, to równocześnie, uwaga, zwiększamy poziom deforestacji. No bo jeżeli jest pan rolnikiem w Argentynie na przykład, i ma pan coraz większy zbyt na produkowaną przez siebie wołowinę, więc zwiększa pan skalę produkcji. Dlaczego? Bo ktoś to od pana kupuje. Jak zwiększa pan skalę produkcji, no to automatycznie zaczyna panu brakować pola. Więc co pan robi? Wycina pan kolejne lasy. I
No
prawda.
tutaj wchodzi, ja nie wiem, prawdę mówiąc, jak to jest, jak ona się ma do umowy z Mercosurem, natomiast wchodzi tutaj dyrektywa EUDR, czyli ta zapobiegająca właśnie deforestacji, mająca zapobiegać, i tam jedną z kategorii produktów, które mają być, których wejście na rynek w Unii Europejskiej ma być zabronione, jeżeli one się przyczyniają do deforestacji, jest właśnie, cytuję, bydło. Tak to jest zapisane w dyrektywie. Czy to również dotyczy umowy o imporcie żywności z krajów Mercosur? Nie wiem, prawdę mówiąc, chociaż czytałem dyrektywę EUDR, no tylko sygnalizuję, że to jest jakieś takie działanie, które ma z kolei, oczywiście skutkiem tego, ja mówiłem o tym na swoim wideoblogu niedawno, o tej dyrektywie, więc też zachęcam widzów, żeby tam zajrzeli do mojego ostatniego wideoblogu. Skutkiem tej dyrektywy będzie wypełnianie przez importerów czy producentów jakichś dóbr wytwarzanych z takich surowców, wypełnianie jakiejś nieprawdopodobnej papierologii, żeby udowodnić, że te surowce, na których oni pracują, nie przyczyniają się do deforestacji. Natomiast sygnalizuje, że jest taka regulacja.
Tak, ale panie redaktorze, proste pytanie. Kto w Europie to sprawdzi z obywateli? Jaki mamy proces, procedury? W jaki sposób my możemy sprawdzić, że nie będzie obowiązywała reguła, że papier wszystko przyjmie? Przecież pamiętajmy o tym, przykładem bardzo dobrym, proszę zobaczyć, jest przykład soi. Soja na świecie jest traktowana jako jedno z głównych źródeł białka w produkcji zwierzęcej. Rzeczywiście tutaj jest to marketingowo wypromowane jako najlepsza pasza i tak dalej. Ale teraz proszę sobie wyobrazić, dam taki przykład, jak to wygląda w Unii Europejskiej. Unia Europejska oficjalnie mówi, że nie jest zwolennikiem roślin transgenicznych, jest przeciwnikiem GMO, prawda? Okej, okay, super. To jak to się ma do tego, że Unia Europejska nie ma nic przeciwko temu od wielu lat, od kilkudziesięciu lat, żeby ściągać z krajów Ameryki Południowej półprodukt, jakim jest właśnie śruta sojowa, bo ekstrakcyjna śruta sojowa to jest pełna nazwa tego towaru, gdzie Ameryka Południowa jest światowym liderem uprawy soi odmian transgenicznych, czyli GMO. Mamy tak ogromne zakłamanie konsumentów, bo z jednej strony poszczególni politycy mówią, Europa jest w porządku, bo Unia Europejska zakazuje wprowadzania i upraw roślin transgenicznych. Okej, okay, ale jeżeli ja jestem konsumentem i pójdę sobie po pieczywo, po bułkę sojową, pójdę sobie po pieczywo wieloziarniste, ale też uwaga, pójdę sobie po kawałek wieprzowego schabu, to ja muszę mieć z tyłu głowy świadomość, że uwaga, to jest bardzo ważna informacja, prawdopodobnie ten produkt został wytworzony przy udziale pasz, które pochodzą z roślin GMO. My musimy mieć tego świadomość. Więc gdybyśmy mieli uczciwy przekaz i gdyby urzędnicy na poziomie Unii Europejskiej naprawdę mieli uczciwy przekaz, to teraz proszę sobie wyobrazić, co wspaniałego zrobiliby dla całego europejskiego rolnictwa, gdyby na przykład jutro, z dniem 1 listopada, powiedzieli od dnia dzisiejszego z Ameryki Południowej nie kupimy żadnego kilograma tego czy tego, chyba że nam udowodnicie, że to nie jest GMO. Więc to, co powiedziałem, pomysłów jest co niemiara, żeby to wszystko uzdrowić, ale proszę zobaczyć, że grupy interesów na to nie pozwalają, bo na dzień dzisiejszy argumentów do tego, żeby walczyć z resztą świata i żeby pozbyć się towarów gorszej jakości, prawdopodobnie, podkreślam prawdopodobnie, mających negatywny wpływ na nasze zdrowie, tych argumentów, tych takich dźwigien jest bardzo dużo. Ale my widzimy sytuację całkowicie odwrotną. Mówi się jedno, robi się drugie. A przykładnie...
Ale to mnie prowadzi do pytania, bo już rozmawialiśmy trochę o tym, że konsumenci sobie w dużej mierze nie zdają sprawy z tego, co się dzieje, ani tak naprawdę co kupują, ani jaki jest wpływ regulacji Zielonego Ładu na dostępność towarów czy na ich cenę. A jaka jest świadomość rolników? Jeżeli pan ma z tym środowiskiem, no sam pan jest po prostu jego częścią i ma pan bieżący kontakt z rolnikami cały czas. Rolnicy wyszli jednak protestować. No wiele osób uznało, że to znaczy, że rozumieją, co się dzieje. No to jak to jest? Czy rozumieją, czy nie do końca rozumieją? Na ile są w stanie ogarnąć spojrzeniem całość tej sytuacji, do czego nas to wszystko ma prowadzić?
Zanim odpowiem, to panie doktorze, taka prośba. Powiem swoje zdanie i swoje obserwacje i swoje przemyślenia, ponieważ ja nie mogę wypowiadać się za kilkumilionową grupę rolników i ich rodzin, tak? Natomiast powiem swoją obserwację i tak jak ja to widzę po analizie całej sytuacji. Po pierwsze, same w sobie protesty rolnicze, one nie były tylko i wyłącznie, mówię na poziomie polskim, nie były tylko i wyłącznie potraktowane samym sobie Zielonym Ładem, dlatego że tak jak powiedzieliśmy na początku, uważam, że możliwy jest stan, w którym żaden polski rolnik nie był w stanie odszukać i przeczytać dokumentów, co konkretnie wprowadza Zielony Ład. Jeżeli nie był w stanie, to nie mówmy o tym, że rolnicy wiedzą, co się święci, bo nie wiedzą. Ja przypomnę, że do dnia dzisiejszego do rolników nie przyszedł dosłownie nikt, kto powiedział: Szanowni rolnicy, tu jest 300 stron dokument, przeczytajcie, on jest przetłumaczony i on uświadomi was, co nadchodzi. Dlatego, że rolnicy widzą tylko szczątkowe informacje, te, które są przedstawiane, te, które do nich doleciały, te, które do ich dotknęły, bo w rolnictwie Zielony Ład dotknął gospodarstwa w taki sposób, iż jest przebudowa systemu tak zwanych subwencji, czyli dopłat obszarowych do produkcji roślinnej i zwierzęcej. To jest coś, co weszło jako pierwsze, ale to jest tylko czubek góry lodowej, całego spodu nie widać i na dzień dzisiejszy, mam nadzieję, że tu moje środowisko rolnicze się nie obrazi, ale ja na spotkaniu z rolnikami mówię jasno, nie macie pojęcia, jakie piekło nadchodzi, dlatego że nikt was o tym nie informuje, nikt wam tego nie mówi, nikt wam tego nie tłumaczy, mało tego, pewne rzeczy wydają się abstrakcją, ponieważ dominuje takie błędne przekonanie,
Przepraszam, no
że...
jaka jest wtedy ich odpowiedź? Kiedy pan to mówi na spotkaniach, to co mówią inni rolnicy, odpowiadając panu?
Obawiam się, że część ludzi bagatelizuje to, mówiąc: nie takie rzeczy żeśmy przeżyli. Przeżyliśmy komunizm,
No tak.
przeżyliśmy poprzednie narracje, to i to przeżyjemy. Natomiast gdy wchodzimy już w szczegóły i mówię w swojej grupie, z którą się bardzo utożsamiam, swoim rolnikom, że mówię: słuchajcie, ale jeszcze nigdy technologia nie dawała takich możliwości. Proszę zobaczyć, taka prosta rzecz. Gdy nakreślam rolnikom sytuację, że prawo unijne będzie w stanie regulować skład tego, co my jemy, będzie w stanie ograniczać konsumpcję mięsa, przecież to jest pokłosie Zielonego Ładu, pamiętajmy o tym, będzie w stanie powiedzieć do konsumenta w Polsce, mieszkającego w Płocku, w Warszawie, w Krakowie, czy gdziekolwiek indziej, że słuchaj, drogi konsumencie, ale ty już w tym tygodniu zużyłeś limit dwutlenku węgla i musisz się przestawić na nabiał albo na pieczywo, bo my wołowiny to już ci nie pozwolimy kupić. To brzmi jak Orwell, zna pan to określenie, ale proszę pamiętać, że w Szwecji istnieją już banki, które sprzedają swoim klientom tak zwane black card. To jest karta kredytowa, normalna karta do bankomatu, która jako pierwsza w tym kraju liczy już ślad węglowy z poszczególnych zakupów żywności. System jest tak już zobligowany, że jest w stanie przeliczyć, aha, indeks dla wieprzowiny to jest taki, dla wołowiny to jest taki, dla nabiału jest taki. My jako rolnicy tego nie rozumiemy, dlatego że nam tego nikt nie tłumaczy. Proszę zobaczyć, panie redaktorze, że do dnia dzisiejszego, przypomnę, mamy koniec października 2024 roku, nie było w Polsce jednej uczciwej, niezależnej, otwartej, niecenzuralnej debaty. Jest identyczna sytuacja jak w czasach pseudo-covidowych, gdzie nie było tematu. Bo nie wolno pozwolić na dyskusję, bo nagle się okaże, że sprawa jest niejasna. Nagle się okaże, że nie wszystko jest zielone. Nagle się okaże, że sytuacja finalnie będzie miała tragiczne skutki dla rolników, dla przemysłu rolno-spożywczego, bo przypomnę, że ci jadą na tym samym wózku i tak dalej. Bo przecież przedsiębiorcy, przecież przemysł rolno-spożywczy na dzień dzisiejszy jest na tej samym poziomie świadomości co rolnicy. On nie ma zielonego pojęcia, co nadchodzi. Absolutnie, nikt jeszcze nie mówi tym ludziom: słuchajcie, no załóżmy, mamy taką piekarnię, prawda? I nikt im nie mówi: słuchajcie, za chwilę wasz produkt będzie bardzo drogi, bo dostaniecie kolejne podatki wynikające z kolejnych dyrektyw, ale jednocześnie na rynek europejski zostanie wprowadzone pieczywo z krajów, które nie muszą tych norm trzymać. W związku z powyższym to będzie gospodarcze samobójstwo. I to nie jest, tak jak pan słusznie zauważył, to nie jest straszenie. To jest przekaz informacji, to jest ostrzeganie, to jest informowanie, żebyśmy my, na przykład mój sektor, sektor rolniczy, żebyśmy my nie powiedzieli za chwilę: no gdybyśmy wiedzieli, to byśmy inaczej do tego podeszli.
No dobrze, ale to co w takim razie pan proponuje? Bo domyślam się, że na tych spotkaniach, kiedy to pańskie przesłanie dociera do rolników, no to pewnie takie pytanie się też pojawia. To znaczy mówią, panie Cezary, to co robić? Co robić? Co pan wtedy odpowiada?
Ja w tym momencie mówię wprost, przede wszystkim zacznijmy organizować duże lokalne spotkania i zacznijmy mówić o tym, że na dzień dzisiejszy Zielony Ład to nie są dopłaty obszarowe, To nie jest zmiana przepisów na poziomie, ile będzie nam wolno kupić paliwa. To jest przebudowa wszystkiego, co tyczy się konsumenta, bo wiem, że brzmi to bardzo przykro, ale nigdy w Polsce przez tragiczny system edukacji, bo ten od zawsze w sektorze rolniczym leży na kolanach, przez tragiczny system edukacji nigdy rolników nie uświadamiano, że ich byt, ich los zależy od konsumenta. Jeżeli konsument ma pieniążki na to, żeby kupić pieczywo, wędliny, nabiał, taki czy inny produkt spożywczy, to dzięki konsumpcji napędzana jest sprzedaż, a dzięki sprzedaży napędzany jest biznes, czyli w tym przypadku rolnictwo. I na dzień dzisiejszy uważam, że to, co możemy zrobić bez angażowania polityków, bo tu ewidentnie jest widać, że ich to nie interesuje, żeby naród był świadomy w tematyce Zielonego Ładu, to możemy rozpocząć, i do tego ja nawołuję, do otwartych spotkań, do potężnych dyskusji, do zapraszania ekspertów, bo proszę zobaczyć, rolnicy dzisiaj są najliczniejszą grupą zawodową w Polsce. Nikogo tylu nie ma w Polsce, co rolników. Nawet rolnik, który ma 2 czy 3 hektary, on też jest istotny, bo czasami jest to utrzymanie dla całej rodziny. Poza tym nieprawdą jest to, że rolnik musi być duży, musi mieć duże gospodarstwo, to jest kłamstwo i temat na inny odcinek. Natomiast ci wszyscy ludzie, oni są w ogromnej nieświadomości, ponieważ celowo zataja się pewne
A to
informacje.
przepraszam, bo tu muszę wkroczyć, bo na pewno ktoś napisze w komentarzu, jak to są największą grupą zawodową. Przecież to nieprawda. Mieszkaniec wsi to nie to samo co rolnik, a rolników jest stosunkowo niewielu i to takich żyjących z roli rzeczywiście.
Tak, to jest prawda, tylko pamiętajmy o tym, że jeżeli pracujemy na roli i mamy na przykład klasyczny dom dwupokoleniowy, który ma układ 2 plus 2, dwoje rodziców, dwoje dzieci, nie mówmy o pokoleniu seniorów, to my musimy nauczyć się mówić prawdę. To znaczy, jeżeli mamy sytuację, że jedno gospodarstwo to 4 osoby, a przyjmijmy, że gospodarstw w Polsce ogólnie jest grubo ponad milion, rozwojowych gospodarstw w mojej ocenie jest. Tutaj zależy, jaki wskaźnik przyjmiemy, ale jest między 250 a 450 tysięcy gospodarstw. Przemnóżmy to razy 4, no bo przynajmniej razy 4, prawda? Bo gospodarstwo musimy traktować nie jako etat, ale jako firma. Więc zrobi nam się od razu na starcie grubo ponad milion ludzi. Ale my zapominamy o tym, że przy rolnikach są weterynarze, przy rolnikach są wszelakie firmy skupowe, które dają miejsca pracy. Pamiętajmy, że mała lokalna masarnia przeciętnie zatrudnia ponad 10 osób. Pamiętajmy, że mała lokalna piekarnia zatrudnia kilkanaście osób. Więc jak zbierzemy to wszystko razem do kupy, to rolnicy, ich rodziny i sektor powiązany to są grube miliony ludzi. Bo pamiętajmy, że no, dla porównania, ktoś, kto pracuje w sektorze budżetowym na etacie, on jest sam w sobie jednostką, prawda? Jego powiązanie bezpośrednio nie występuje. Natomiast tutaj jest tak, że bez przetwórców nie ma rolnictwa, bez rolników nie ma przetwórców. To jest zupełnie inna sytuacja. I oczywiście możemy się uprzeć, no dobrze, ale wie pan, ale pielęgniarki, ale lekarze, ale górnicy. A jakie to są wartości? No to są zupełnie inne liczby. I teraz, jeżeli jeszcze do tego dołożymy przepływ kapitału, który mówi jasno i wyraźnie, że przez gospodarstwa przechodzą, jakby nie było, ale spore kwoty finansowe, to jest to naprawdę bardzo ważny segment gospodarki. I teraz ten segment jest autentycznie trzymany w niewiedzy po to, żeby nie był w stanie się bronić. Przepraszam, ale ja nawet słuchając rolników, którzy mają duże gospodarstwa, ja wyciągam z ich rozmów ze mną czy z innymi ludźmi to, że oni absolutnie nie rozumieją, co nadchodzi. To nie jest uciemiężenie, które będzie porównywalne z komunizmem, który mieliśmy w Polsce w latach 80. czy 70. i tak dalej. Nie. My mówimy o tym, że przychodzi ktoś, kogo nawet nie widzimy, i ten ktoś mówi: od jutra robicie tak i tak. Jednocześnie my na waszynek wpuszczamy, wprowadzamy towar, który tych norm nie musi spełniać, i nie interesuje nas, jak wy się macie w tym odnaleźć, a jak nie, to do widzenia, bo jesteście nam niepotrzebni.
No myślę, że na tym ostrzeżeniu możemy naszą rozmowę zakończyć. Bardzo dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, Cezary Wincenciak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Rolnik i założyciel portalu Hektar Wiedzy, a także kanału na YouTubie Hektar Wiedzy, które oczywiście bardzo serdecznie polecam. To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu. Do zobaczenia.